chciałem Państwa przeprosić stojących z tyłu, że będę tyłem do Państwa. Bardzo przepraszam, to nieoficjalnie. Dobry wieczór Państwu. Chciałem Państwa serdecznie powitać na promocji książki Depresja berlińska, której autorką jest nasza bohaterka dzisiejsza, pani Anda Rotenberg, wielki krytyk sztuki, autorytet w dziedzinie kultury, pisarka, publicystka. I jak się okazało niedawno, od paru dni, dramaturg również. Proszę Państwa, ogromnie się cieszę, że również naszym gościem i bohaterem spotkania jest wielki polski aktor, gwiazda teatru Krzysztofa Warlikowskiego, Jacek Poniedziałek. Ja nazywam się Krzysztof Materna i przypadkowo dopadł mnie zaszczyt poprowadzenia tego spotkania, mimo że nie jestem krytykiem literackim. Z tego, co powinienem powiedzieć z przyjemnością, chciałem jeszcze przedstawić panią Martę, która wszystko to, co mówię, tłumaczy tym, którzy nie słyszą tego, co ja mówię. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do zasadniczej części naszego spotkania, z prezentacji fragmentów książki oraz rozmowy z panią Andą Rotenberg, chciałem powiedzieć, że los spowodował, że tu jestem. Otóż pewnego dnia, było to mniej więcej miesiąc temu, otrzymałem telefon od mojego przyjaciela, pisarza Michała Komara, żebym poprowadził promocję książki jego i Leiba Fogelmana, książki pod tytułem Warto żyć. Bardzo się ucieszyłem, bo tytuł był optymistyczny, ja jestem w ogóle optymistą i myślałem sobie, że sprawi mi to naprawdę i lektura tej książki ogromną przyjemność. Dokładnie godzinę później otrzymałem telefon od pani Andy Rotenberg, która zadzwoniła z prośbą, żebym poprowadził promocję książki pod tytułem Depresja. Powiem Państwu, że pomyślałem sobie, że coś się w moim życiu równoważy i że mimo pewnego niebezpieczeństwa przed lekturą tej książki nie mam prawa mojej przyjaciółce odmówić tej skromnej bardzo w moim wydaniu posługi. I dlatego tu jestem i powiem Państwu dalej. Bardzo się bałem sięgnąć do depresji, bo byłem już po lekturze Warto żyć i rzeczywiście okazało się, że warto. Ale powiem Państwu, że po pierwszych stronach, które właściwie przeczytałem z ogromnym strachem, zorientowałem się, że uczestniczę w najmilszej dla siebie depresji, jaką w ogóle mógłbym przeżyć. Ta książka, proszę Państwa, mimo bardzo kokieteryjnego tytułu, przeznaczona jest, czego Państwa obecność jest tutaj dowodem, dla ludzi myślących, refleksyjnych, chcących się czegoś dowiedzieć więcej niż mamy do dyspozycji w TVP Info, czy też w meczu Peru, Australia. To jest książka pisana momentami nie tylko refleksyjnie, ale również autoironicznie. To jest książka głębokich przemyśleń, które dotykają i sztuki, ale też współczesnej Polski. I powiem Państwu, że czytając tę książkę, właśnie sobie marzyłem o tym, żebyśmy się spotkali tutaj nie w kameralnym, a takim jak dziś gronie, bowiem to jest dowód, że warto żyć mimo depresji. Tak jak powiedziałem, książka ma wiele wątków, wątków osobistych, wątków dotyczących przyjaciół, wątków dotyczących refleksji na temat tego, co się w naszym kraju dzieje. To jest bardzo ciekawy wątek. I między innymi za chwilę zapytam Andę, dlaczego ten wątek się pojawił, ponieważ wydawało mi się ze znajomości tej wspaniałej osoby, że nie wypowiada ona tak desperackich myśli w stosunku do współczesności i tego, co się dzieje z polską kulturą. Ale jeśli została do tego zmuszona, to widocznie jest jakiś powód i warto się nad tym zastanowić. Przejdziemy teraz do wejścia w atmosferę i poproszę Jacka o przeczytanie pierwszych fragmentów, które z natury są, dotyczą autobiograficznych wątków życia Anty.
Warszawa, niedziela, 1 listopada 2015. Kończę drugi pobyt w Warszawie. Przed tygodniem próbowałam pogodzić koncert finalistów konkursu Chopinowskiego z wizytą u dentysty, a także pocieszyć Anię w dniu ślubu jej tatusia z nową kobietą, wpaść do Otwocka na kolejną odsłonę odkrywania tego miasta przez Kasię Redzisz, Magdę Maternę i Mirka Bałkę, a także posprzątać z dziećmi i Alicją ten jedyny grób, jaki mam w Warszawie, a na koniec jeszcze wrzucić do urny swój głos. Nie zmienił on wyników wyborów oddających władzę ludziom, którzy popsują państwo. Potem jechałam do Berlina w poniedziałkowe popołudnie, pod słońce, zupełnie oślepiona, wśród pustki ogarniętego barwami jesieni pejzażu ziem zachodnich i po raz kolejny zastanawiałam się, po co Niemcom była ta wojna, wskutek której utracili tak akuratnie zagospodarowane miasta i wsie, tysiące szlosów tonących w pięknych krajobrazach i wreszcie spokój sumienia. O tym wszystkim nie mówił Timothy Snyder podczas promocji swojej nowej książki w nabitej sali kinowej Niemieckiego Muzeum Historycznego, poprzedzające o kilka dni dwa spotkania w Warszawie, które zbiegły się ze ślubem mojego kolegi, celebrowanym w tym samym kościele przez tego samego księdza i wśród tych samych gości, którzy dwa lata temu opłakiwali jego zmarłą żonę. Umarła królowa, niech żyje królowa. Spełnione zostały uczynki co do duszy i ciała. Można zaczynać nowe życie od tego samego punktu, gdzie się zakończyło stare. Nie poszłam na ten ślub, nie stać mi było na fałszywe gesty radości, życzliwości, a nawet akceptacji. Wiedziałam, że na tym zakończy się nasza 20-letnia przyjaźń, choć może nie jeden raz zderzymy się z sobą w sytuacjach towarzyskich. Naturalnie przychodzi mi do głowy, że już tak się zestarzałam, że nie potrafię zaakceptować tej bardzo ludzkiej potrzeby posiadania kogoś bliskiego, z kim chciałoby się dzielić schyłek życia. A przecież mam dookoła pełno takich prób. Andrzej Łapicki, Mietek Lao, który po rozwodzie z moją przyjaciółką miał jeszcze dwie następne żony, z ostatnią się ożenił w wieku 80 lat. Włodek Zagórski, który wziął z Anią ślub, będąc po 70. Mój były mąż, który wreszcie spotkał największą miłość swego życia i dopiero teraz jest bezapelacyjnie szczęśliwy. To z najbliższego kręgu. Tak więc znam to przywiązanie do życia i niezgodę na śmierć, choć nie mogłam uwierzyć w siłę takiego przywiązania, kiedy odwiedziłam ojca mojego dziecka na 10 dni przed śmiercią i przez pół godziny siedziałam przy jego łóżku w wysokiej sali przedwojennego gruźliczego szpitala w Otwocku. Zrobiłam to dobę po telefonie pewnej pani, która mnie zawiadomiła o jego stanie, dodając: pani zrobi, co pani zechce, ale ja czułam obowiązek. Był zdziwiony, że przyjechałam i nawet próbował się jakoś silić na dawną błyskotliwość i erudycję, ale rwały mu się wątki i oboje wiedzieliśmy, że to pierwsze po wielu latach spotkanie jest już ostatnie i ostateczne. Wiedziałam też, że nie uniknę odprowadzenia go na cmentarz. Zapytałam więc, gdzie chcę leżeć. Miałam na myśli rodzinny wiejski cmentarz leżący 2 kilometry od Treblinki. Kiedyś w innym życiu byłam tam na pogrzebie jego szlachetnie urodzonej, schłupiałej babki. Chciałam się tylko upewnić, czy nie ma jakiejś innej ewentualności. A on spojrzał na mnie z nadzieją i powiedział: w lepszym szpitalu. Zamierzał się pożegnać, lecz magiczna, przedustawna siła nakazywała mu trzymać się tego brzegu i nieracjonalnie wierzyć, że w tym lepszym szpitalu w Warszawie uleczą go z rozległego raka, który zjadł mu już płuca i błyskawicznie zagarniał mózg. Potem się dowiedziałam, że chorował od 3 lat i kiedy poznał diagnozę, natychmiast wytrzeźwiał, rzucił nawet palenie. Z lęku przed chorobą i śmiercią miał siłę zrobić to, do czego nie motywowała go żadna z jego kobiet i dramaty jego 3 dzieci. 2 tygodnie po tej wizycie wiozłam jego prochy na podlaski wiejski cmentarz i zastanawiałam się, czemu tak bardzo chciał żyć. Żeby naprawić krzywdy, czy żeby po prostu jeszcze trochę pobyć wśród żywych. Podobno się nawrócił. Może. Na nasz prawosławny cmentarz jechałam z moimi wnukami zatłoczonym tramwajem posuwającym się wzdłuż ulicy Wolskiej, nadal bardzo smutnej, niezmienionej od lat 80. Za szybą, wśród niereformowalnie brzydkich domów, zobaczyłam szary kompleks szpitala zakaźnego, dokąd kiedyś, dawno temu, trafił z żółtaczką 17-letni Mateusz. Już się zrywał do lotu, już mi komunikował, że się wyprowadza i zaczyna samodzielne życie, ale dostrzegłam jego żółte białka i wyrok, jaki na siebie wydał, został na jakiś czas odroczony. Zawiozłam go do szpitala i utknęłam na najbliższym skrzyżowaniu w swoim dychawicznym Fiacie. Zepchnęłam samochód z szyn tramwajowych, znalazłam czynny automat i zadzwoniłam do męża po pomoc. A on mi spokojnie poradził: wezwij pomoc drogową. W ten sposób wybijał się na niepodległość. Pokazywał, że stać go na samostanowienie i dawał do zrozumienia, że skoro chce być niezależna, to we wszystkim. Zapewne sama wyzwoliłam w nim potrzebę takiej właśnie reakcji, bo z poprzednim było podobnie. Jeszcze mieszkaliśmy razem w Komorowie. Każde dojeżdżało do Warszawy swoim małym Fiatem. Mój się zepsuł w okolicach Ursusa. Pchałam go, bezradnie rozglądając się za jakimś pomocnikiem, kiedy z naprzeciwka nadjechał partner mojego ówczesnego życia. Zwolnił, otworzył okienko i powiedział: ale ty masz pecha. I dodał gazu. Wyprowadziłam się dopiero po 3 miesiącach, nie z powodu nieudzielenia mi pomocy, lecz dlatego, że mi uporczywie przeszkadzał w dokończeniu pilnego tekstu. Nie jestem pewna, czy prawidłowo odczytał tamto odejście, choć wiem, że do końca wierzył w nasze pozawerbalne porozumienie, że mianowicie wiemy, o co chodzi, bez względu na to, co sobie powiemy i co sobie zrobimy. I może nawet tak było do momentu, gdy powiedział o lepszym szpitalu, zamiast wyartykułować nazwę rodzinnego cmentarza. I drugi fragment. Berlin, środa, 16 marca 2016 roku. Ustawiczne dygresje, tak w pisaniu, jak w życiu. Niby mam się zajmować czymś bardzo konkretnym, lecz stale zbaczam z drogi, coś mi puchnie na marginesach, jak na doklejkach do rękopisów Prusta, zachowując proporcje. Posuwam się meandrami, prąd mnie znosi na jakieś przygodne wysepki, wdaję się w ich poznawanie, a zaraz potem o nich zapominam do chwili, aż niespodziewanie wyskoczą z zakamarków mózgu i machając łapkami zawołają: tu jesteśmy! W przyrodzie nic nie ginie, tylko zmienia właściwości. Kiedyś widziałaś nas w 3D, a teraz na płasko. Ale jako ślad istniejemy nadal. Znikniemy dopiero razem z tobą. Ale może nie znikną, tylko się wdrukują razem z całą moją chaotyczną wiedzą na jakiejś mini-matrycy i przetrwają na poziomie molekularnym, dopóki ich nauka przyszłości nie odkryje, tak jak teraz odkrywa i czyta kody genetyczne. Nie ma na to dowodów bezpośrednich, ale uczeni są zgodni, że istnieje dość precyzyjna komunikacja między organizmami jednokomórkowymi, więc gdzieś są też ukryte jej nośniki, a skoro istnieją nośniki komunikacji, istnieją też matryce pamięci. Nie chodzi o mnie samą, ale o informacje na temat minionego świata. Jakiś komputer je kiedyś uporządkuje, scali i zaprezentuje pełen obraz, w dodatku ruchomy, pokazujący przemiany w porządku chronologicznym od tyłu do przodu lub odwrotnie, jak kto woli. To dopiero będzie ciekawe. Oczywiście, jeśli nas wszystkich nie trafi szlak razem z naszą pamięcią i całą planetą. Choć nawet wówczas, kto wie, czy jakaś światlejsza cywilizacja, której udało się wyjść z relacji plemiennych, w jakich my nadal tkwimy, nie odczyta jednak tych naszych matryc. To dopiero się zdziwi, jak dotrze do zawartości niektórych mózgów.
Ando, pozwolisz, że rozpoczniemy rozmowę, a ta rozmowa zacznie się od mojego pytania, które chciałem postawić i proszę, żebyś nie uznała, że to pytanie jest jakimś rodzajem prowokacji. Otóż ja rozumiem i znam historię paru dzienników, jak one powstawały. Po prostu przychodził wydawca do Gombrowicza i mówił, czy ma pan już dzienniki gotowe, prawda? On mówił, jeszcze potrzebuje 2 miesiące. My to proszę kończyć szybko, bo chcemy wydać pana dzienniki. No i on się zabierał i pisał. Z tego co wiem, nie miałaś zamiaru wydawania swoich dzienników, czyli swoich myśli. Jak to jest w psychice, że w pewnym momencie człowiek tak wybitny jak ty myśli sobie, dlaczego ja mam tylko myśleć, kiedy ja mogę zapisać to, co myślę, bo może mi się to przyda. Może będę w takiej sytuacji, żeby sobie przypomnieć, jaką miałam myśl w Berlinie 15 stycznia. Jaka jest geneza psychiczna powstania tych dzienników?
Może zanim odpowiem, podziękuję ci, Krzysztofie, bo proszę państwa, on naprawdę się zmartwił, że to jest depresja. Jacek zareagował lepiej. Jacku, dziękuję. Dziękuję ci, że przyjąłeś moje zaproszenie, bo czułabym się nieswojo, gdyby nie było tych moich dwóch przyjaciół obok mnie. Zwykle ja jestem towarzyską osobą. Mam wokół siebie ludzi, wymieniam poglądy, wyrzucam z siebie różne rzeczy. I nagle trafiłam do takiego miejsca, gdzie nie było komu wyrzucać, bo każdy w swojej dziupli pracował naukowo. Ja się w takiej dziupli znalazłam, i miałam potrzebę czegoś w rodzaju rozmowy. No nie była to rozmowa, był to monolog, ale musiałam z siebie wyrzucać pewne rzeczy, więc otworzyłam komputer, a jednocześnie pomyślałam sobie, że przychodzi ciekawy czas, że wygraliśmy wybory parlamentarne i może to jest warto zanotować. Ja prowadziłam dziennik, jak się zaczął stan wojenny na przykład. I mam odnotowane te miesiące, ileś tam miesięcy stanu wojennego. Wydaje mi się czasami, miałam takie i mam poczucie, że jak naciera na nas historia, to może potem zapominamy i na przykład wielu Polaków uważa, że byli zawsze w opozycji, a nikt nie był w PZPR-ze, prawda? Więc ja chciałam sobie to odnotować, żeby się nie pomylić w ocenie. No więc taka psychologiczna czy psychiczna.
I co się dzieje dalej, bo nie piszesz z myślą o wydaniu tego, prawda?
No wiesz, ja miałam takie okresy, kiedy pisałam dzienniki i żaden nie został wydany.
No więc byłaś do tego przyzwyczajona, po prostu sobie normalnie piszesz.
Co pewien czas, nie także stale, tak. Ale co pewien czas. Tak.
I nagle przychodzi taki moment, że spotykasz panią redaktor z Krytyki Politycznej i ona mówi, pani Ando, czy pani przypadkiem czegoś nie napisała? A ty mówisz, przypadkiem, proszę pani, mam dzienniki, prawda? Jak to jest?
No tak nie było. Spotkałam w samolocie szefa Krytyki Politycznej. Lecieliśmy razem do Paryża i on zapytał, co robię. Ja mówię, że jestem na stypendium w Berlinie. On powiedział, ja też tam niedługo będę. I ja mówię, wiesz, to ja robię takie notatki, taki dziennik, z tego piszę, to ci się może kiedyś przyda, jak będziesz jechał do tego Berlina. On mówi, jak skończysz, to ja wydrukuję. Ale minęło 1,5 roku i jednak się do niego nie zgłosiłam, dopóki nie rozpoznałam sytuacji, która okazała się potwierdzeniem tego, co przypuszczałam w dużym stopniu, bo nie wszystko byłam w stanie przewidzieć, ale próbowałam tak sobie wyobrazić, co będzie, jak zacznie rządzić niecały rząd, bo się nie znam na ekonomii, ale na przykład minister kultury. No i potem wyszło na to i pomyślałam sobie, no dobrze, jeżeli mamy tak, a ja to wcześniej napisałam, to ja może zadzwonię do Sierakowskiego i powiem, że te dzienniki są do dyspozycji. No i tak to się stało, wziął i wydrukował.
Ja myślę, patrząc na Państwa, że z polską kulturą nie jest źle. Dlatego, że no, jeśli pomyślimy sobie o ostatnich wielkich wydarzeniach, świadomie mówię wielkich wydarzeniach, o spektaklu Krzysztofa Warlikowskiego Wyjeżdżamy, o nagrodzie dla pani Tokarczuk, o wielkiej wystawie, którą zrobiłaś w Katowicach, której nie odwiedził minister i dlatego będzie można ją oglądać jeszcze w tej formie, w jakiej ona została zrealizowana. Mówię tutaj o wystawie Szapocznikow, Wróblewski, Wajda. Proszę Państwa, byłem na tej wystawie, wystawa jest wstrząsająca. Na dodatek jest ona w fantastycznych wnętrzach, nie żebym się czepiał zachęty, ale po prostu to, co jest w Katowicach, w podziemiach zrobione, to jest, no to Guggenheim to w ogóle na drzewo po prostu. No, naprawdę tam są takie przestrzenie. Wielka wystawa Wandy, wielka wystawa Andy i chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że chcę w odpowiednim momencie wrócić do tej wystawy, żeby Anda podzieliła się swoimi refleksjami na temat tego, co w wypadku na przykład Wróblewskiego przy pracy nad tą wystawą odkryła. No dobrze, ta książka oprócz tego, że jest pisana genialnym językiem, że ma różne odcienie, że jest książką refleksyjną, ocenną, no to ten moment, w którym oceniasz naszą rzeczywistość, jest momentem, który dla mnie kłóci się z twoją charakterologią. I to jest taka nowość w literaturze, którą otrzymałem jako czytelnik od ciebie, że oceniasz ludzi, nazwiska i to w sposób dość bezkompromisowy.
Wiesz, ja chyba ich zawsze oceniałam bezkompromisowo, ale nie pisałam o tym, a w szczególności nie publikowałam tego. Chociaż faktem jest, że staram się zachować, czy starałam się zachowywać swoje sądy dla siebie i na przykład jako krytyk nigdy o nikim źle nie napisałam, bo wydało mi się to bez sensu. Trzeba pisać dobrze albo wcale. No więc tu rzeczywiście chyba mi coś puściły hamulce, może to starość, że
to żart.
Że w niektórych wypadkach nie mogłam się powstrzymać od no, dość kąśliwych ocen czy
postaw
może komentarzy.
Ludzi. Dotyczących postaw różnych ludzi działających w kulturze.
Tak, no może tak długo żyję i obserwuję inne biografie, dlatego właśnie ten pamiętnik piszę, żeby nie zapomnieć, jak się zachowywałam w niektórych momentach, bo wiele ludzi się no, zapomniało i czasami jakby świeżo wbiły mnie palce pod tym, nad tą klawiaturą, żeby jakoś skomentować to zapominanie.
W jednym z wywiadów, którego udzieliłaś, promując tę książkę, powiedziałaś, że nie umiesz trzymać języka za zębami. Co to znaczy? Czy będziesz sygnalistą według nowej nomenklatury, która się szykuje prawnie?
Czy ja próbuję trzymać język za zębami, staram się być powściągliwa, taktowna i poprawna politycznie. Ale mam taki temperament, że zanim pomyślę o tym, że powinnam właśnie wypełniać te wszystkie postanowienia, to już coś powiem. I to musiałam się w pewnym momencie zgodzić na to, że taka jestem i przestać walczyć z tą swoją niepoprawnością, bo to już za późno na ćwiczenie charakteru.
No tak, ale jednocześnie masz bardzo ciekawą teorię na temat, jak powinni się zachowywać ludzie, którzy odpowiadają za kulturę. I nie mówię tu o władzach, tylko mówię o tych, którzy są uzależnieni od władzy i od decyzji tej władzy. To znaczy, albo mogą się rozstać z instytucją, którą prowadzą, mówię o instytucji kultury, albo mogą z tą władzą flirtować.
Ale tutaj nikomu niczego nie doradzałam.
Nie doradzałaś, ale powiedziałaś, że dopóki ten flirt służy kulturze, to on według twojej etyki jest możliwy.
No wiesz, to jest bardzo łatwo poślizg. I no, trzeba mieć charakter bardzo stabilny i uważać na te marginesy, bo się można na nie ześlizgnąć, ale ja pamiętam czasy takich gry z władzą, kiedy tu oprowadzałam wycieczki i kiedy tu odbywały się bardzo ciekawe wystawy, one były wynikiem gry z władzą, tylko że władza wiedziała, że gra. I obie strony wiedziały, że grają. To znaczy nawet różne osoby z KC, PZPR, z Ministerstwa Kultury też wiedziały, że biorą udział w grze. Więc ta gra polegała na tym, że próbujemy, dopóki tu przeszmuglować wartości i dopóki nam towarzysze tam z KC nie położą na tym rękę, to dalej rozpychamy marginesy. I to się udawało. Nie wiem, jak to te osoby robiły. Robiła to bardzo udatnie Gizela Szancer, która po 68 roku opuściła Polskę. Mniej udatnie robił to jej następca, ale cały czas te gry były. Więc pomyślałam sobie, że jeżeli ktoś będzie umiał grać, to dobrze, pod warunkiem, że druga strona też wie, że gra. Tego nie wiem.
Takich momentów w książce, która jest pisana z pewnego dystansu, nieobecności w kraju, a jednocześnie takiej świadomości dzięki temu, że mamy dostęp do wszystkich informacji, albo prawie wszystkich, wiemy, co się dzieje, czy to nie jest taki moment, w którym myślisz, że wolałabyś tu być?
Nie, znaczy, ja przyjeżdżałam często do Warszawy i to była taka bardzo ambiwalentna sytuacja, bo niby w tym Berlinie było tak ciepło i właściwie nic nie musiała, ale tam popadałam w taki półsen zimowy, bo to wszystko się odbywało głównie zimą, od jesieni do wiosny. Więc taki półsen zimowy.
Tak jak Chopin w czasie powstania listopadowego. Tak.
Dziękuję ci, to chciałam powiedzieć właśnie. A jednocześnie nie mogłam się oderwać, siedząc w Berlinie, od tego, co się dzieje w Polsce i w Warszawie, więc tak przyjeżdżałam. Tutaj tu się działo, tu byłam bardzo aktywna, tu się bardzo burzliwie przeżywałam weekend, taki może przeciągnięty do poniedziałku, a potem wracałam i tam znowu było tak miękko, wszyscy byli grzeczni. Więc nie wyobrażacie sobie państwo, jak wszyscy tak się starają być grzeczni, wyrozumiali, nie chcą nikogo urazić, okazują sympatię, powiedziałabym tak a priori. A priori lepiej się uśmiechnąć niż nie uśmiechnąć. Przepraszam, no więc i przyjeżdżałam tutaj, gdzie nie było tych uśmiechów, gdzie wiadomo co było. No i tak badałam, tak byłam właśnie w takiej schizofrenii cały czas.
Powiedziałaś w swojej ostatniej wypowiedzi coś o poniedziałku, dlatego chciałbym cię, Jacku, poprosić o przeczytanie kolejnego fragmentu.
Z przyjemnością. Berlin, niedziela 7 lutego 2016. Jedna z moich koleżanek, która w latach 70. w imieniu ówczesnego ministra kultury sprawowała nadzór nad niemałym wycinkiem polskiego życia artystycznego, w roku 80. zaczęła działać w Ministerialnej Solidarności, więc w stanie wojennym tę posadę utraciła. Wcześniej lubiła projektować swoje uczucia na znanych aktorów, lecz później tak się zakochała w księdzu Jerzym, że nosiła żałobę po jego śmierci. Co jej jednak nie przeszkadzało leżeć na golasa na plaży w Dębkach. Wzmożenia dostała dopiero po zmianie systemu. Zwierzyła mi się wówczas, że chciałaby ujrzeć pod Pałacem Kultury klasyczny pręgierz. Przywiązani byliby doń funkcyjni członkowie zbrodniczej organizacji, czyli PZPR, a ludność miałaby prawo na nich pluć. Ona sama musiałaby się od plucia powstrzymać, ponieważ utraciłaby stan łaski, w jakim się znajdowała. Miała już wówczas posadę w jednej z instytucji kultury i prawo do opieki zdrowotnej. Podczas nader częstych zwolnień mogła więc sobie leżeć na kanapie i oglądać seriale. Kiedy weszła w wiek emerytalny, nagle poczuła się zdrowa i silna. Uznała, że czas jej odpoczynku jeszcze nie nadszedł, gdyż zdała sobie sprawę, że jednak nie za dużo w swoim życiu zrobiła. Czyli nie skorzystała ze zmiany ustroju. Przy okazji podsumowała mój dorobek i ze zdziwieniem zauważyła, że ja z tej zmiany skorzystałam. Choć przecież nie byłam w PZPR, ani nie donosiłam, a przecież wszyscy inni uwłaszczyli się jeszcze przed oddaniem władzy, bądź korzystali ze starej sieci ubeckich kontaktów, nie dopuszczając do tego tortu, koryta, nikogo spoza układu. Po jakimś czasie musiała jednak zmienić zdanie na mój temat, przestała się bowiem ze mną witać. Nie wiem, jak u niej teraz ze stanem łaski. Regularnie chodzi do kościoła i zapewne utożsamia się z polityką episkopatu. Daj jej Boże. Ja też poniekąd jestem w stanie łaski, oddalona od tych polskich przepychanek, zajęta obserwowaniem codziennych tras mojej wiewiórki, rozpoznawaniem siadających na gałęziach mojego cisu ptaków i tropieniem nadchodzącej wiosny. Berlin, środa, 13 stycznia 2016. Wygląda na to, że ustawicznie narzekam na świat i ludzi. Prawda jest jednak taka, że to objawy braku zadowolenia z siebie i życia, jakie prowadzę. Miałam to zawsze, teraz jednak istnieją ku temu obiektywne przesłanki. Z braku pilnych zajęć obserwuję cichy proces starzenia się, dotykający nie tylko ciało, ale i umysł. Ciało coraz bardziej mdłe, gesty zatrzymywane w połowie zwykłej zamaszystości ze względu na polecenia okulisty od pękającej siatkówki. Proszę nie robić żadnych wysiłkowych ruchów, jeśli nie chce pani stracić wzroku. Oraz chirurga. Ma pani zerwane ścięgno w stawie barkowym. Dziwię się, że pani jeszcze rusza ręką bez wielkiego bólu. Brak roweru, niechęć do spacerów na zimnie, powodujących ustawiczne uzawienie i smarkanie, kończy się starczym brakiem elastyczności, który daje o sobie znać przy zbieraniu czegoś z podłogi i ostrożnym dreptaniu po zamarzniętym śniegu, żeby znów sobie czegoś nie złamać. A koledzy z kampusu mówią, ty ciągle tak biegasz. Nie mają porównania. Nie wiedzą, jak dawniej śmigałam, a w szczególności nie wiedzą, że kiedyś mogłam robić kilka rzeczy jednocześnie. A teraz nauczycielka niemieckiego delikatnie sugeruje, żeby może powtórzyła słówka, ponieważ po raz trzeci pytam, co to znaczy Vorbereitung na przykład. Czy ja kiedyś powtarzałam łacińskie, angielskie i francuskie słówka? Patrzę więc, jak toczy się odwrócony proces nabywania wiedzy. Kiedyś samo wchodziło, teraz samo wypada z pamięci. Nazwiska, tytuły, nazwy. Boję się wszczynać rozmowę, bo w pewnym momencie nie zaciąć się przy jakimś przykładzie, i nie zacząć gorączkowo przebierać w myślach podobnie brzmiące słowa. Sołżenicyn? Nie. Sudiejkin? Nie. Smirnow? Nie. A, Stołypin. No wreszcie. Ale już jest za późno, chwila się zmęczyła, puenta uleciała. Zostaje smutna żenada zwieńczona nieuzasadnionym biciem serca i gorączkową gonitwą myśli podczas próby zaśnięcia, kiedy nagle wracają spostrzeżenia z minionego dnia, i mam wrażenie olśnienia, że coś mi się wreszcie logicznie powiązało, a jednocześnie wpadam w panikę, że rano nie będę tego pamiętać. Kończy się wzięciem tabletki o 4 nad ranem z ponowną paniką, bo skąd mam wziąć następną porcję środków usypiających, jeśli nie mam znajomych lekarzy. Następny dzień spisuję na straty, lecz szansa na zdrowy, długi sen poprawia mi jednak samopoczucie i pozwala jakoś przetrwać do wieczora, kiedy kiwając się nad książką, będę liczyć czas pozostały do zgaszenia światła, żeby nie zasnąć za wcześnie i nie obudzić się w środku nocy. Berlin, niedziela, 31 stycznia 2016. Widzę, jak tu ludzie kombinują, żeby zostać na dłużej i przeczekać. Albo żyć w rozkroku, trochę tu, trochę tam. Jak Dominik Lejman, który uczy i mieszka w Poznaniu, ale sztukę tworzy w Berlinie, bo tu jest mu łatwiej. Nie tylko ze zdobyciem pracowni. Joanna przybyła, już chyba nie wróci do Poznania, choć nadal ma tam pracownię. Wcale mnie to nie dziwi. Im dłużej tu jestem, tym jaśniej widzę kontrasty. Nie dostrzegałam tego przed kilkunastu laty, gdy przez 3 miesiące chodziłam tu na niemiecki i codziennie objeżdżałam ogromną dziurę w ziemi, która dziś jest jednym z najbardziej ruchliwych centrów miast, czyli Placem Poczdamskim. Zamiast wdawać się w budowę absurdalnego domu w Wawrze, mogłam była wówczas kupić sobie mieszkanie za grosze w dowolnie wybranym punkcie po NRD-owskiej stronie już nieistniejącego muru albo na Kreuzbergu. Tylko że wówczas nie byliśmy jeszcze w Unii, a ja wierzyłam, że cała Polska rozkwitnie i w ciągu 5 lat uda się zbudować w Warszawie nowe muzeum. No, jednak nie lubiłam Niemców. Szczególnie tych z pokolenia moich rodziców, ukrywających swoje wojenne tajemnice i rzeczywiste poglądy ukształtowane pod wpływem triumfalistycznej wizji opanowania całego świata oraz przeświadczenia, że naprawdę są lepsi od wszystkich innych, a szczególnie od Polaków. Młodzi tego nie mają. Lata ćwiczeń nauczyły ich nie tyle poprawności, ile większej otwartości. Odzyskali poczucie humoru i dystans do siebie. Kiedy siedzę w jednej z tysięcy małych knajpek i widzę wokół kolorowy tłum, czuję się jak w Nowym Jorku. I za każdym razem przypominam sobie uwagę Izabelki Grocholskiej, rzuconą podczas kolacji gdzieś przy 70. wschodniej ulicy. Wskazała pod wródkiem na roześmianych i rozgadanych ludzi o wszelkich możliwych odcieniach skóry i powiedziała: to jest to, czego mi brakuje w Polsce. Bo w Polsce kelnerzy nadal nie chcą obsługiwać czarnoskórego profesora z Senegalu. Dlaczego z Senegalu? Ta złośliwość jakaś straszna. Zupełnie jakbyśmy byli w Dallas, Memphis czy Atlancie lat 50. W Stanach równo pół wieku po zabójstwie Martina Luthera Kinga społeczeństwo wybrało Baracka Obamę na swego prezydenta. To już chyba dzisiaj nieaktualne, co? A w Polsce promuje się ideę państwa narodowego i straszy plagą imigrantów. No, bo w końcu Ameryka płaci za niewolnictwo, a my mieliśmy tylko własnych słowiańskich chłopów. Więc odpowiednio oni wybierają potomka niewolników, a my potomków chłopów pańszczyźnianych, wyzwolonych mniej więcej w tym samym czasie, co czarni w Stanach. Tyle, że pojęcie Amerykanina jest związane bądź z miejscem urodzenia, bądź z obywatelstwem, a pojęcie Polaka z czystością etniczną i wyznaniem katolickim.
No, bardzo dziękuję. Wychwyciłem jeszcze jedno nawiązanie do mundialu. Chodzi mi o staw barkowy, bo masz te samo, bo tu jest o Kamil Glik, to chciałem powiedzieć. To jest bardzo ważne, prawda? To jest bardzo ważne. Ando, zwróciłem uwagę, czytając tę książkę, na wiele opisów przyrody. Na wiele opisów przyrody, począwszy od sprawy wiewiórek, przez sprawę zieleni, innych ptaków, nie tylko tych, które znamy z Polski. Wiesz, że jestem specjalistą od polskich ptaków i wiem, że naszym godłem nie jest orzeł, tylko jastrząb, bo to jest bielik, ale to jest zupełnie inna sprawa. Nikt tego nie chce poprawić w Konstytucji. No ale jak będzie nowa, to na pewno się to uda naprawić. Chciałem cię zapytać, bo prosiłaś, żebym przypomniał sprawę bluszczu.
No, to jest bolesna sprawa. Te opisy przyrody są jednozdaniowe, proszę państwa. No, to nie są rozległe.
Proszę państwa, nad niebnym to jest nic przy tym, co po prostu w jednym zdaniu wyraża to, co ta biedna pani przez 60 stron.
No dobrze, no piszę o lisach, z których spotykałam, no i tak. Niemniej, no ja, jakoś jeleń na mnie działa kojąco i tak mam usytuowane okna i umeblowanie, że właściwie cały czas patrzę, kiedy mieszkam w Warszawie, a stale tu mieszkam, na ścianę przeciwległego domu, na po którym rośnie bluszcz. I zwierzyłam się dziennikowi, znaczy byłam świadkiem tego, jak ten bluszcz się zdziera, potem się z nich, no tam mieszkają małe ptaszki. A podwórko jest zajęte przez wrony i sroki. Więc pomyślałam sobie, że ten bluszcz pozwala na jakąś taką elementarną równowagę. I bardzo narzekałam, ale niesłusznie, ponieważ dopiero teraz powinnam zacząć narzekać, bo kiedy robiłam wystawę w Katowicach, to zdarto 2/3 tego bluszczu, nie jedną połać niewielką, i został taki szary, liszajowaty mur. Te ptaki próbują jeszcze tam jakoś w tej resztówce sobie coś znaleźć, jakieś miejsce, ale ja wiem, że one są już skazane, że jeszcze chwila i nawet tego kawałka bluszczu nie będzie i ja na podwórku będę miała wyłącznie wrony. I to ja nie mam nic przeciwko wronom, ale no, szkoda mi tych wróbli.
Wszyscy się zasmuciliśmy tutaj. Ja myślę, że sprawa bluszczu to jest sprawa no już nie ministra, ale pana Szyszki, który chodzi ze swoimi ludźmi. Dzisiaj widziałem w Warszawie zgromadzenie leśników, którzy przyszli naradzić się, jak wyciąć resztę drzew w naszym kraju po prostu w ramach gospodarki leśnej i potrzeby zdobycia pieniędzy na, no, na mieszkanie plus czy na coś innego, prawda, na wyprawkę jakąś. Nieważne. Proszę Państwa, wspominałem, że miałem przyjemność i zaszczyt być na wielkim dziele Andy, na otwarciu tego dzieła. Mówię o wystawie w Katowicach. I chciałbym koniecznie, żebyś opowiedziała, bo geneza tej wystawy też jest, rozpoczyna się w Berlinie, ale chciałbym, żebyś opowiedziała to, co mnie opowiedziałaś w samochodzie o odkryciach dotyczących Wróblewskiego.
Znaczy to, ja nie jestem przekonana w 100%, że to na pewno tak było, ale mnie przez wiele lat niepokoił obraz Chłopiec z zabitą matką. Niepokoiła mnie kolorystyka stroju tego chłopca, bo tam jest pokazany chłopiec od tyłu, który obejmuje już nieżywą, właściwie obejmuje fantom, niebieski fantom matki. Otóż ten chłopiec ma koszulkę w paski i może zajęło mi chyba ze 20 lat, żeby sobie uświadomić, że te paski tworzą kolory flagi niemieckiej. Niebieski, żółty, czerwony. I ma jeszcze zielone spodenki. Krótko mówiąc, że ten chłopczyk to jest niemieckie dziecko. A zatem jego matka też musiała być Niemką. I nagle sobie uświadomiłam, że być może Wróblewski w czasach, kiedy o tym nie wolno było mówić, sygnalizuje, że wie, co się działo z niemieckimi kobietami na podbitych terenach, które potem weszły w skład Polski Ludowej, czyli na Mazurach, Pomorzu i Śląsku. Oczywiście i no, tym pasie Zielona Góra i tak dalej, więc znaczy wydało mi się to bardzo ciekawe, że on miał taką potrzebę, żeby zakodować tę swoją wiedzę w tym obrazie i nikomu się z tego nie zwierzył, nikomu. Ten obraz po raz pierwszy był pokazany dopiero po jego śmierci, na pośmiertnej wystawie, ale to było w 1958 roku, czyli 60 lat temu. I przez 60 lat ja nie przeczytałam nigdy takiej próby zgadnięcia, dlaczego te paski tak się układają na tej koszulce, ale jak mówię, może mnie poniosła wyobraźnia i może to nie jest niemiecki chłopiec, który obejmuje niemiecką matkę. Druga rzecz, która nie była moim odkryciem, bo to mi zasugerował mój znajomy Jarosław Myjak, skądinąd specjalista od bankowości, że w rozstrzelaniu, który się umownie określa jako rozstrzelanie z gestapowcem albo z SS-manem, nie mamy do czynienia z niemieckim mundurem. Że ani formacje SS, ani gestapo nie miały takiego zestawu, że są buty z cholewami, granatowe przyryczesy, zielona kurtka i surowej skóry kabura na pistolet. Że taki kostium, czy taki mundur nosiły radzieckie oddziały SMIERSZ, które były taką policją wojskową, wkraczającą tuż za zwycięskimi oddziałami, żeby się rozprawiać z ludnością. No i rzeczywiście znalazłam taki wzór munduru, który jest opisany jako wzór munduru oddziałów SMIERSZ i on mi bardzo przypasował do tego obrazu. Nie wiem też, ta nazwa z SS-manem nie była nazwą, którą Wróblewski nadał. On tylko napisał rozstrzelanie. Nazwa została nadana przez jego mamę, która chyba wiedziała, jak wyglądają żołnierze z oddziałów SMIERSZ, bo była w Wilnie, kiedy oni tam weszli.
Więc zmieniała podpisy.
Tak.
Albo wymyślała.
Wolała oddalić podejrzenie od syna, że żeby może od razu napisała, że to jest z SS-manem chyba, albo z gestapowcem, już nie pamiętam, żeby nie było badań na ten temat i może przyschnie. I uda się ten obraz w 1958 roku pokazać, nie będzie śledztwa, on nie będzie musiał zejść, nie będzie cenzury i tak dalej. I znowu przyschło. Więc to były takie odkrycia, które chyba rzeczywiście tylko ten berliński spokój, na którym pozwolił ten berliński spokój, bo ja wtedy rzeczywiście miałam czas na namysł. A potem to już mogłam tylko napisać w tekście do katalogu. Pokazałam to też na takiej prezentacji, którą miałam w tym kampusie.
Na naukowym gronie.
Tak. Ale to są... Ja potem... Tam jest jeszcze parę innych odkryć związanych z gettem na przykład. Że jest obraz na odwrocie namalowany szofera, więc rzadko pokazywany, ale mówi się, że to jest obraz na temat powstania w getcie warszawskim, co też nie jest prawdą, ponieważ z dwóch powodów, ponieważ w getcie warszawskim nie noszono łat, czyli gwiazd Dawidetko, noszono paski, a poza tym w getcie warszawskim nikogo nie krępowano drutem kolczastym. A krępowano nie w samym getcie, ale kiedy wywożono z getta ludzi do Ponar na śmierć, to krępowano mężczyzn. Ponieważ raz się zdarzyło, i to opisał Józef Mackiewicz w reportażu, bo był tego świadkiem, że w takim pociągu, w tych wagonach na bocznicy stojących zrobiono bunt. I ludzie z getta wyszli z wagonu, rozbiegli się po torach w różne strony. Zaczęła się oczywiście strzelanina, zaczęła się łapanka. Oni przebiegali na inne tory i właśnie jechał pociąg dalekobieżny relacji Berlin-Königsberg, czyli Królewiec. Gestapowiec, który tam był na tej małej stacyjce, dał znak, żeby przejeżdżał. No i ten pociąg przejechał przez te ciała, przez tych ludzi żywych czy nieżywych. No i na torach zostały szczątki. O tym, co się stało, wiedziało całe Wilno, bo świadkiem tego było, byli jeszcze dwaj kolejarze. Musiał wiedzieć Wróblewski. I być może stąd się wzięły elementy jego rozczłonkowanych ciał w jego obrazach. Ale po tym Niemcy doszli do wniosku, że należy krępować mężczyzn, zanim się ich wywiezie do Ponar, żeby już nie wszczynali tych buntów.
Proszę Państwa, kolejny raz polecam tę wystawę, a dodatkowo polecam zupełnie niebywały w sensie opracowania katalog tej wystawy, który jest również wielkim dziełem. Chciałem teraz, żeby zrobić klamrę festiwalu Twojej twórczości, no bo z jednej strony książka, wszystko zaczęło się...
Przerwę ci, przepraszam, ale naprawdę ja tego nie planowałam. To zbieg okoliczności.
Taki zbieg okoliczności. Książka, teatr, prawda, i wystawa razem. W jednym czasie, niezaplanowany. Po prostu taki przypadek. W Zachęcie odbyła się premiera sztuki wystawionej przez Teatr Żydowski, do której, jak to ktoś powiedział, dostarczyłaś mięsa literackiego, czyli krótko mówiąc, na podstawie twojej wspaniałej książki. I z tego, co się dowiedziałem, bo wtedy, kiedy aktorzy grali tutaj, ja cię wiozłem z Katowic, że twoją postać gra mężczyzna, tak?
Tak.
Chciałem zapytać, czy zostało to w jakiś sposób wytłumaczone przez reżysera czy adaptatora? I czy byłaś zadowolona? Bo to...
A wiesz, w ogóle nie zapytałam. Dlaczego?
Tak się podobało.
Nie no, przyjęłam zasadę, że jeżeli ktoś pracuje nad moim tekstem i chce coś z niego wydobyć i ma wizję, to ja nie mogę mu w tę wizję wkraczać. Co prawda miałam pewną uwagę, ale nie podzielę się z nią na temat, że jeżeli już mężczyzna i aktor, to bo ja nie znałam tego wykonawcy. Bardzo dobrze tę rolę zagrał, jeśli mogę tak powiedzieć.
Przystojny?
Tak, 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 tak. Bardzo przystojny, tak. Bardzo przystojny i ma chrypkę.
To pozwolisz, że dalej będziesz moją przyjaciółką, dobrze? Nie przyjacielem, ale... To tak na marginesie. Jacku, poproszę cię o trzecie fragmenty właściwie.
Dwa
ponieważ
ostatnie.
Za chwilę przejdziemy do takiej części, w której chciałbym, żeby Państwo również mieli szansę porozmawiać z Antą.
Berlin, czwartek, 21 stycznia 2016. Moja uwaga nakierowana jest na sprzedaż mieszkania i tego, co w nim jest. Trafił mi się wyjątkowo upierdliwy kupiec, który sprawdza grubość murów i przelotowość kanalizacji i który stara się mnie zmęczyć swoim uporem, abym spuściła sceny, na którą się wcześniej zgodził. Jest młody, zapewne pracuje w korporacji, więc obcy mu jest etos umowy ustnej, że jak się ludzie zgadzają na cenę kupna czegokolwiek, to przybijają piątkę i to jest święte. Jak kiedyś na końskim targu, a teraz na targu samochodowym. I na rynku sztuki. Wystarczy rozmowa zakończona uściskiem dłoni, reszta jest kwestią czysto techniczną. Ten młodzieniec ma zapewne dalekosiężne plany, mieszkanie w pobliżu Placu Zbawiciela ma podnieść jego prestiż. Nie wie jednak, że na pewnym poziomie liczy się coś więcej, na przykład elegancja w sposobie załatwiania spraw. Nie byłby to mój problem, w końcu dam sobie radę z jego upierdliwością, gdyby nie to, że tak właśnie wygląda cała ta nowa klasa, która powtarza przy tym slogany o honorze Polaka, czyli jak wykiwać drugiego, naobiecywać i nie dotrzymać tej obietnicy, zwalać winę na innych, manipulować uczuciami, szukać słabych punktów i celnie w nie mierzyć, a na końcu wyrwać dla siebie jeszcze trochę więcej. Jak już kupuję tego konia, to może zabiorę i siodło. Przecież siodło bez konia nie ma sensu, prawda? Gderam jak stara baba, A może on żyje w ciągłym dupościsku i stara się sam dla siebie zasłużyć na jakąś pochwałę, albo przynajmniej nie musieć się samobiczować. Może to drugi Lafcadio Lucchi i zapewne wbijałby sobie w skórę jakieś punty, gdyby kiedyś przeczytał André Gide. Z młodymi nic nie wiadomo. Sama byłam nieprzewidywalna, a potem wytykałam sobie przed snem wszystkie codzienne głupoty, lekkomyślność i krótkowzroczność. Bywałam też wredna, owszem, ale jednak udało mi się nie żyć w dupościsku. Więc powinna mu raczej współczuć, jednak nie kosztem mojej rodziny. Pretraktuję więc dalej, a jednocześnie szykuję się do publicznego spotkania z Małgosią Milanowską. Może osiągnie odrobinę satysfakcji. Powinnam w tym celu być elokwentna i zabawna, a właśnie zmienia się ciśnienie, idzie mroźny wyż, w głowie tkwi szpila, oczy pieką i najchętniej zamiast na dyskusję to poszłabym do łóżka. Berlin, niedziela, 13 marca 2016. Docierają do mnie informacje o tym, że członkowie rządu czują się obrażeni żartami aktorów i najpierw się z tego śmieję, a potem zaczynam się bać. Bo jak się władza zaczyna obrażać, to będzie chciała zemsty. Przecież nie spojrzą w lustro, nie powiedzą sobie, że jednak są dość śmieszni i zupełnie odklejeni od realiów, przynajmniej w dziedzinie kultury. Mają władzę i będą ją wykorzystywać. Ciekawe tylko, jak długo spokojni zjadacze chleba będą wierzyć, że wszyscy, którzy się nie zgadzają z kursem polityki, są instrumentem w rękach międzynarodowych służb albo zostali oderwani od koryta, bo taką frazeologią posługuje się dzisiaj rządowa propaganda. Teraz się dowiaduje, że minister, wicepremier zaprzestał podawania składu powołanych przez siebie ciał doradczych. Nie wolno więc nikogo wymieniać z nazwiska, choć przecież wszyscy wiedzą, kto zdecydował o takich, a nie innych dotacjach w dziedzinie muzealnictwa. Zastanawiam się tylko, czy moi koledzy, którzy się w nich znaleźli, mają czyste sumienie i naprawdę uważają, że dotowanie Muzeum Bursztynu zamiast Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest dla Polski korzystniejsze. Że to właśnie pozostanie po nas jako najcenniejsze dziedzictwo. Bursztyn. 16 lat temu z okazji stulecia Zachęty napisałam o preferencjach jej ówczesnych władz, że się składali na bitwę pod Grunwaldem, którą powinni byli dostać w prezencie, a nie kupili ani jednego Malewicza, choć mogli, bo dokładnie w tym samym czasie miał w Warszawie swoją wystawę. Wyobrażałam też sobie, że gdybyśmy byli nieco bardziej światli, to w niszy na piętrze stałaby rzeźba Brancusiego, a nie ten nieszczęsny gladiator Piusa Welońskiego. I gdybyśmy mieli nieco mniej napuszoną klasę posiadającą, to jej przedstawiciele zapytaliby fachowców, co warto kupić w Paryżu i dokąd pójść w poszukiwaniu nowej sztuki. Trafiliby wówczas tam, gdzie trafili rosyjscy kupcy, Szczukin i Morozow i rosyjski kolekcjoner Tretiakow, czyli na Montmartre, do pracowni Picassa i jego kolegów, a nie do salonów, gdzie za znacznie cięższe pieniądze nabywali akademickie knoty. Tak pisałam, lecz po moim odejściu Zachęty jakoś zapomniano to opublikować w księdze jubileuszowej. Moi profesorowie próbowali mi wmawiać, że kapiści byli strasznymi buntownikami, którzy porzucili akademię i udali się do Paryża w poszukiwaniu nowości. Ale oni w roku 1925 wylądowali u Bonarda, kiedy ten już przeszedł na dość zachowawcze pozycje i nawet nie zauważyli, że po pierwszej wojnie rozpadła się estetyka Belle Époque. A potem przenieśli ją w stanie niemal nienaruszonym w lata 40. i 50., jakby także II wojna światowa nie miała żadnego znaczenia. Jedynie Józef Czapski zastanawiał się, czy po wojnie można nadal malować w taki sam sposób jak przed nią. Inni się nad tym problemem w ogóle nie pochylili, bo w końcu co sztuka ma do wojny. To przecież zupełnie inne kategorie. Podobnie myśli też wielu urzędników. Na przykład Beata Szydło używa pojęcia artysta, kiedy mówi o projektantach swoich broszek. Szczególnie udana jest ta z trzema kotkami, uważa pani premier. A nic dziwnego, że jedną z większych dotacji dostało BWA w mojej rodzinnej Legnicy na swoje tradycyjne biennale biżuterii. Tyle, że ja tę biennalowską biżuterię widziałam i wiem, jaki charakter mają przedmioty, które tam się eksponuje i nagradza. Dzięki Bogu kotków tam nie ma. Za to są bardzo ciekawe wypowiedzi światopoglądowe, więc chociaż tam może coś się uda. Rozdzielność myślenia na temat sztuki i polityki nie jest tylko cechą polską. Pamiętam, jak zostałam zaproszona do Wiednia na konferencję austriackiej dyplomacji kulturalnej. Byłam jedyną cudzoziemką i jedną z bardzo nielicznych kobiet. Zaproszona na estradę, na której zasiadał rektor tamtejszej ASP, zostałam zapytana, jakiej sztuki można oczekiwać w kryzysie. Próbowałam snuć rozmaite wizje na przyszłość, zaznaczając, że sztuka jest właściwie nieprzewidywalna. Nie można więc jej sobie zaplanować i wpisać do kalendarza promocji na przyszłe lata. Że jeśli sytuacja polityczna będzie się pogarszać, to może ona przybrać formę ruchów miejskich, o ile nie zabraknie w gniazdkach prądu do ładowania komórek. A jak go zabraknie, to wszyscy zgodnie wyruszą na wieś kopać kartofle. Wówczas wstał jakiś starszy pan, zapewne emerytowany urzędnik tamtejszego MSZ, sądząc po wieku był to członek Hitlerjugend, i zapytał, czemu rozmawiamy o sztuce w kontekście polityki. Przecież sztuka to sztuka, a polityka to polityka, wykrzyknął z mocą. Odpowiedziałam, że to słuszna uwaga i może nie należy mieszać tych kategorii, bo na przykład kiedyś, jeszcze przed pierwszą wojną, był taki jeden, który chciał się dostać do tej tutaj akademii, ale go nie przyjęli i poszedł w politykę. Co z tego wynikło, wiemy. Sala zamilkła i już więcej nie byłam zapraszana na takie konferencje.
Proszę Państwa, ja wstanę i chciałem zapytać, czy ktoś z Państwa chciałby zadać Pani Andzie jakieś pytanie? Bardzo proszę.
Dzień dobry. Chciałam zapytać, znaczy to jest taka moja opinia na temat Wróblewskiego, ponieważ niedawno obroniłam magisterkę na jego temat i moim zdaniem te dzieła lepiej jest odczytywać w takim uniwersalnym kontekście ludzkiego losu, ludzkiego cierpienia i takiego protestu wobec wojny i jakby nadawanie tożsamości narodowej tym postaciom uważam za zbędne, ponieważ Wróblewski, myślę, bronił ludzkiej godności w każdym kontekście, nie patrząc na narodowość. Co pani o tym sądzi?
Czy pani pozwoli, że pozostanę przy swoim zdaniu?
Ale brawo za pracę. Na pewno wartościowa. Kto jeszcze z Państwa? O, powoli będziemy kończyć, bo proszę Państwa, chodzi o to przy promocji książki, żeby nie przeczytać całej książki na tym spotkaniu, tylko żeby ją nabyć, prawda, bo to jest dość ważne.
Proszę Państwa, poza tym no, jest manifestacja pod sądami, nie chciałabym tu Państwu zatrzymywać.
No i Chorwacja gra. Proszę, czy nie, rozumiem, że nie ma pytań, a jest pytanie, tak? Na pewno jest Pani przekonana, że jest Pani jedyna właściwie. Chce się Pani wyróżnić, proszę.
Dobry wieczór, mam na imię Anna i chciałabym zapytać Panią o taką Pani opinię lub też Pani przemyślenia na temat perspektywy tego, co może u nas się zdarzyć i jak długo potrwa obecna sytuacja.
Proszę
A drugie
Panie.
Pytanie mam bardzo krótkie tylko. Czy to mieszkanie poszło?
Na pierwsze pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć i chyba nikt nie jest w stanie. A na drugie odpowiem nie. Bo się tak zdenerwowałam, że już tym panem nie chciałam i zrezygnowałam z jego sprzedaży.
Jeśli pani pozwoli, ja czuję się upoważniony, żeby odpowiedzieć na pani pierwsze pytanie. Będzie w porządku. Damy sobie radę w tym gronie, naprawdę. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo podziękować wspaniałej autorce, pani Andzie Rotenberg, podziękować krytyce politycznej za to, że wydała cenne myśli Andy. Chciałem podziękować Jackowi Poniedziałkowi, chciałem podziękować Marcie. No a ja dziękuję Państwu, bo takie spotkanie i zobaczenie tylu elitarnych twarzy jednocześnie jest naprawdę w dzisiejszych czasach czymś ogromnie przyjemnym. Bardzo Państwu dziękuję.